1907 przyszła na świat Łucja. W roku 1908 Franciszek. W roku 1910 Hiacynta. Doskonale znają Państwo imiona tych bohaterów. Tak, to są pastuszkowie z Fatimy, to są pastuszkowie portugalscy, a zatem te święte dzieciaki, ta święta młodzież, która miała coś wspólnego z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. I o tych objawieniach, i o tych naszych młodzieńcach beatyfikowanych, i jeszcze nie, ale których proces beatyfikacyjny się toczy, będę chciał Państwu opowiedzieć w dzisiejszym programie. Świetny, święty, z tej strony mikrofonu ojciec Tomasz Szymczak i w tym majowym odcinku będziemy sobie mówić o Franciszku i o Hiacyncie, błogosławionych pastuszkach z Fatimy w Portugalii. Dlaczego taki temat? No raz, że maj, dwa, że w maju wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, trzy, że stolecie objawień. No to ta setna rocznica będzie oczywiście za rok, ale czemuż by już sobie teraz nie przypomnieć o tych objawieniach, czemu by już teraz nie zacząć opowiadać o tym wydarzeniu tak sympatycznym z jednej strony, z drugiej strony bardzo poważnym, z trzeciej strony bardzo jakimś takim, który napawa wielką, wielką, wielką nadzieją. A zaczęło się wszystko w roku 2016, więc to w tym roku jest stulecie objawień anioła, stulecie objawień anioła, z którym rozmawiały nasze dzieciaki, nasze kochane dzieciaki, bohaterowie naszego odcinka. Cóż, wydarzyło się wszystko w roku 1916 i to było pierwsze spotkanie z aniołem. Nasi bohaterowie, pochodzący z malutkiej, naprawdę bardzo malutkiej wioski, z malutkiej miejscowości położonej obok Fatimy, to wszystko gdzieś tam daleko na końcu świata, w Portugalii, w takim zaginionym zakątku świata, to wszystko się dzieje gdzieś tam wśród gór, wśród wzgórz, wśród pastwisk, nagle ni stąd, ni zowąd podczas zabawy. Dzieciaki zamierają, Franciszek, Hiacynta i ich kuzynka, nieco starsza, Łucja, bo zbliża się do nich jakiś młodzieniec. Okazuje się, że to anioł i zaczynają się modlić. Uczy ich modlitwy. O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie, kocham Ciebie. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie wielbią, nie ufają Tobie i Ciebie nie kochają. Tej modlitwy anioł uczy Franciszka, uczy Hiacyntę, uczy Łucję. Rozmawiają z aniołem i anioł znika. I to jest jakiś taki moment przełomowy w ich życiu. Nagle okazuje się, że zaczynają się modlić jeszcze bardziej, bo przecież tę modlitwę już w domu ich praktykowano i znano doskonale i modlitwę różańcową i inne nabożeństwa i dzieci były zaprawione do takiej modlitwy, ale to wydarzenie zmienia ich jeszcze bardziej. Zaczynają się jeszcze bardziej modlić i modlą się i modlą, aż tu nagle któregoś dnia kolejne spotkanie z aniołem. Tamto pierwsze było nieco daleko, nieco dalej od miejsca ich zamieszkania, tak, na takim wzgórzu, a drugie ma miejsce bardzo blisko, w posiadłości, w której mieszkała Łucja. Posiadłość to wielkie słowo, bo przecież to kilka domków, malutkich domków zrobionych w sposób bardzo prosty, w których z jednej strony ludzie, z drugiej strony zwierzaki i takie zwykła wieś, w której to wszystko się dzieje, od tak jakby, gdyby te objawienia miały miejsca nie w Fatimie, ale na przykład w, dajmy na to, no na przykład w Niwach, koło Zamartego. Nie wiem, czy Państwo byli kiedyś w Zamartym, koło Chojnic. No to Zamarte koło Chojnic to jeszcze nie jest dobre porównanie. Trzeba by było pojechać do Niw, które są obok Zamartego, obok Chojnic. A Chojnice gdzie? A gdzieś tam obok Gdańska. To mniej więcej na takich zapadłych wsiach się wydarzają najważniejsze przygody świętych. I cóż, to znaczy, że prawdopodobnie mogą się wydarzyć wszędzie i w Twoim pokoju. Teraz, za chwilę może się pojawić anioł i opowiedzieć Ci jakąś ważną wieść. Bo czemu by nie? Bo Pan Bóg wcale nie patrzy na to, ile pięter ma pałac, ale jak głębokie jest serce. O, taka dosyć ciekawa metafora mi się zrodziła, taki poetycki zaśpiew tutaj. No cóż, ho. Widać może jakieś natchnienie przeszło przez pokój mój tu i przez nasze radiowe studio rzymskie, studio Radia Niepokalanów. Drodzy Państwo, opowiadałem o tym, że nagle ni stąd ni zowąd drugie spotkanie z aniołem. I cóż anioł mówi tym razem? Mówi, że jest aniołem Portugalii i mówi, że trzeba się modlić o pokój. I mówi, że można się modlić o ten pokój w sposób bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Otóż przypomina taką praktykę dzieciom, uczy ich takiej praktyki, praktyki ofiarowania wszystkiego tego, co się żyje, czym się żyje, w intencjach. Często robimy w życiu różne rzeczy, często nam się różne rzeczy przytrafiają, często różne rzeczy nam się w życiu dzieją i cóż, i wystarczy przyjąć je z jakąś intencją. Nie wiem, czy znają Państwo takie historie o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, która spacerowała na przykład po ogrodzie w intencji kogoś. Znam, mam wielu przyjaciół, którzy biegają maratony na przykład i są tacy, którzy biegają maratony w jakiejś intencji. Na przykład w intencji o ojczyznę, o zdrowie narodu, w podziękowaniu za na przykład za wyzwolenie z alkoholizmu. Od chociażby nasz rekordzista z okolic Więcborka, pan Ryszard, który pobiegł 366 maratonów, codziennie jeden, przez 366 dni w ciągu roku pobił rekord Guinnessa, biegał w pewnej intencji. Biegał w intencji radia, biegał w intencji Radia Maryja, biegał w intencji o trzeźwość narodu, biegał w intencji o ojczyznę, biegał w intencji dziękczynnej. Można robić różne rzeczy w intencji, a wracając do naszej opowieści o dzieciach, anioł uczy, że można również w intencji jakiejś przyjmować, przepraszam Państwa najmocniej, przyjmować to, co nam się wydarza. Czyli jakieś drobne nieporozumienia, jakieś drobne cierpienia, jakieś drobne coś uszczypliwości, jakieś takie malutkie krzyżyki każdego dnia, można je Panu Bogu ofiarować, można je przyjmować z miłością i w jakiejś konkretnej intencji. Anioł mówi, ofiarujcie to, co wam się będzie działo za grzeszników, jako akt zadośćuczynienia. Z wszystkiego, co możecie, róbcie ofiarę Panu Bogu jako akt zadośćuczynienia za grzechy. Przyjmijcie i znoście z pokorą i poddaniem cierpienia. To możecie codziennie ofiarować te codzienne cierpienia. Tego uczy Franciszka, Hiacyntę i Łucję anioł. A potem następuje trzecie spotkanie. Spotkanie, w których anioł przypomina jeszcze raz o tym, co mówił. Tam następuje ta wizja kielicha i hostii, z której spływają do kielicha krople krwi. Anioł udziela im komunii świętej i mówi o tym, że można wynagradzać za grzechy ludzi i pocieszać Pana Boga. To jest chyba jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, którą gdzieś w tym orędziu fatimskim, przynajmniej w tej jego pierwszej części, w tych rozmowach dzieci z aniołem można usłyszeć. Muszę przyznać, że mnie te słowa bardzo jakoś poruszają. My tutaj na ziemi Pana Boga pocieszyć? Kim my jesteśmy? Jakimś pyłkiem gdzieś tam zawieszonym w kosmosie, w jakimś kawałku czegoś, co zawieszone jest w Układzie Słonecznym, nazywa się Ziemia. Przepiękna, ale przecież co to jest jakieś maleństwo i my też jesteśmy jeszcze mniejsze maleństwa i w tej całej skali wielkiego wszechświata miałoby znaczyć dla Pana Boga coś, nasze pocieszenie, ale okazuje się, że tak jest, że możemy pocieszyć Pana Boga. I pozwolę sobie zatrzymać się na tej historii, zatrzymać się w tym momencie opowieści. Oczywiście można by było opowiadać o tym, że 13 maja w roku 1917 po raz pierwszy ukazuje się dzieciom Matka Boża. Nieco dalej, już nie w Al-Żustrel, w wiosce, z której pochodzą, ale właśnie w Fatimie, w okolicach nieco ze 2 kilometry, może ze 2,5 położonych dalej od ich miejsca zamieszkania. I można by było opowiadać o tym, że potem 13 dnia każdego miesiąca do października Matka Boża chce z nimi rozmawiać. Nie rozmawia z nimi tylko w sierpniu, dlatego że dzieci zostają aresztowane. Ale dzielnie znoszą aresztowanie, dzielnie znoszą prześladowanie, nie wyjawiają sekretów, nie zapierają się, mówią tak, ta pani nam się ukazała, nie możemy o tym nie mówić. Tak po prostu jest. I moglibyśmy opowiedzieć również o tym, że te orędzia fatimskie nie ustały w roku 1917, bo przecież dopiero w roku 1925 Łucja spotyka Matkę Bożą i Matka Boża opowiada Łucji o nabożeństwie pięciu sobót, pierwszych pięciu sobót miesiąca. Przypomnijmy, że to nabożeństwo, w którym można wynagradzać Matce Bożej za grzechy i niepokalanemu sercu Maryi przez 5 sobót, spowiedź, komunia święta, różaniec, rozważanie tajemnic różańca, jak Matka Boża sama i Łucji mówiła, towarzyszenie jej. Towarzyszenie jej przez 15 minut. I tak Państwu opowiadam o tych dzieciach, opowiadam o Hiacyncie, o Franciszku, o błogosławionej Hiacyncie, o błogosławionym Franciszku, bo zostali beatyfikowani 13 maja 2000 roku przez Jana Pawła II. I muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę to, co mnie najbardziej uderza, to jest to, że z jednej strony Pana Boga można pocieszyć, z drugiej strony Matka Boża mówi, że możemy jej towarzyszyć. Tak jakby całe niebo wyglądało naszego towarzystwa. Tak jakby całe niebo czekało na nasze towarzystwo, na spotkanie się z nami. Pocieszyć Pana Boga, towarzyszyć Matce Bożej. To są niesamowite słowa, które odwracają kompletnie myślenie o tym, co się dzieje w świecie. Tak, On jest wszechmogący. Tak, ona jest tą, która jest królową aniołów, ale sami domagają się i proszą, żeby Boga pocieszyć, żeby jej dotrzymać towarzystwa. Nie wiem, gdzie Państwo słuchają tych słów. Czy w domu, czy w drodze do pracy, czy w samochodzie, czy na skrzyżowaniu w Łodzi, czy gdzieś w autobusie linii miejskiej w Łodzi, czy może gdzieś w Warszawie, a może gdzieś w jakimś malutkim zakątku tajemniczym województwa mazowieckiego, gdzieś tam w środku, obok Puszczy Mariańskiej na przykład. Nie wiem, gdzie Państwo teraz są. Ale niesamowite jest to, że z każdego miejsca, gdziekolwiek Państwo by nie byli, z każdego miejsca można spełnić tam Bożą prośbę. Pocieszyć Pana Boga. Towarzyszyć przez chwilę Matce Bożej. Jak się Pana Boga pociesza? Ja myślę, że trochę tak, jak się pociesza rodziców. Im zawsze na twarzy maluje się niesamowity uśmiech, kiedy im dziękujemy za ich dobroć, kiedy błogosławimy ich za ich spracowane ręce, kiedy mówimy im, że ich kochamy.